Dobrze. Moi drodzy, kolejny odcinek, to brnęliśmy do 5 rozdziału już, więc w każdym razie go zaczynamy. Znowu opowiemy o kolejnym fragmencie z tego listu Pawła, trochę nad nim dyskutując, trochę go jakoś umiejscowiając delikatnie w jakichś tam kontekstach i oczywiście będę musiał coś powiedzieć o jego budowie, żeby pomieszać wszystko w głowach. No, żartuję oczywiście, także nie będzie, będzie wszystko znowu dla was jasne i otwarte i proste, bo jesteście już specjalistami w tych tematach. Dobrze. Przez dwa ostatnie spotkania zatrzymywaliśmy się nad fragmentami takimi, nad blokiem 3.31 do 4.25 z Rzymian i tam Paweł dyskutował w oparciu o argumenty z pism, w oparciu o Abrahama i Dawida. Kwestie usprawiedliwienia, jakby wejście w stan usprawiedliwienia od strony człowieka i pokazywał, że bynajmniej nie uczynki, nie prawo, nie jakaś możliwość pracy, ale łaska i postawa wiary, zaufania, zdania się na Boga, to jest ta droga, aby wejść w to, co Bóg uczynił dla człowieka w Chrystusie. Fragment, który mamy na dzisiaj do przedyskutowania, mam wrażenie, jest w takim bliskim związku tematycznym z fragmentem, który żeśmy omawiali i dyskutowali jeszcze wcześniej, a mianowicie fragment od 3.19 do 3.30. I przypuszczam, że jak będziemy wchodzić w ten nasz fragment, to troszeczkę się zestawimy go troszeczkę z tamtym fragmentem, aby zobaczyć, czy to moje przypuszczenie jest prawdziwe, czy też nie. Jeszcze na razie nie chciałbym wam tutaj mówić, czy w skali jakby takiej budowy na wyższym poziomie, w skali makro, te dwa fragmenty są ze sobą jakoś powiązane w strukturze, ale chciałbym wam tylko zaznaczyć, że na poziomie tematycznym te fragmenty są ze sobą bardzo bliskie. No i zobaczymy, co nam z tego generalnie porównania wyjdzie i potem po prostu przedyskutujemy, że sam fragment, tam go delikatnie nasz 1.11 skomentuje. Potem pokażę wam mniej więcej jego szaleństwo. Gdzie się śpieszysz? Gdzie się śpieszysz? Wariacie. No, to za historia. Ja przyniosę myszę. Tak? Dobrze. Taki mamy fragment na dzisiaj. Pozwólcie, że go przeczytam. W tym fragmencie akurat specjalnie dużo interwencji moich nie było, ale troszeczkę jest. Możecie porównywać z wydaniem brytyjskim, czy takim, jaki macie, bo będziecie widzieć, gdzie się włączyłem. Kursywą zaznaczyłem pewne przesunięcia, czasami związane z porządkiem, czasami z brzmieniem tłumaczenia. Dobrze. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieja. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za bezbożnych umarł. Z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego, za dobrego może ktoś i odważa się umrzeć. Daje zaś dowód swojej miłości ku nam Bóg, bo jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, zachowani będziemy przez Niego od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to. Lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przypuszczam, że jeżeli cokolwiek pamiętacie z tych naszych tematów, oczywiście ja wiem, że to gdzieś miesięcy temu, no ale jeżeli byście cokolwiek pamiętali, no to podejrzewam, że już wam pewne tematy, które się tutaj pojawiły, zabrzmiały znajomo, ale żeby wam pomóc, to tu jest ten nasz tekst dzisiejszy, tak, w tej lewej kolumnie. Tutaj jest ten fragment, o którym mówiłem. Oczywiście jak tutaj za mała czcionka, czy ten przekład tutaj, to jest ten taki troszeczkę mój skorygowany, jest skorygowany z takimi moimi interwencjami, a może być mało łagodny, taki gładki. Zerknijcie do swoich przekładów i porównajcie to, co teraz żeśmy przeczytali, 5, 1, 11, 3, 19 do 30, tak? I spróbujmy sobie przedyskutować, jakie tematy, które teraz mamy w tym naszym fragmencie dzisiejszym, były już obecne w tym poprzednim fragmencie, tak? W ilu kwestiach dochodzi do zbliżenia pomiędzy tymi dwoma fragmentami. Jakie idee pojawiały się tam, jakie się pojawiają tutaj. I spróbujmy je tutaj jakoś wspólnie wyciągnąć. Nie da się ukryć, że temat sam usprawiedliwienie jest wałkowany, tak?
Tak, usprawiedliwienie z wiary.
Aha.
Tam szerzej komentuje, że nie z uczynków i wyjaśnia tam jakoś.
Tu jest takie... Tutaj mamy jakieś kwestie o uczynkach, coś? Czy kwestia uczynków połączone z prawem w naszym fragmencie dzisiejszym? Prawo się pojawiało? Tak? W którym miejscu?
Chyba zakłada, że już było powiedziane, to jest tak może w podtekście bardziej.
Okej, okay. Mam wrażenie, że w naszym tekście dzisiejszym prawa raczej nie znajdziemy. Odniesienie się do prawa, do zakonu, jako ewentualnie wykonania uczynków, jako drogi do usprawiedliwienia. W tym fragmencie poprzednim, owszem, mieliśmy, tak? Mieliśmy na początku. Dlatego z uczynków zakonu w 20 wersecie, tak? Nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, tak? Natomiast tutaj niczego takiego właściwie nie odnajdujemy. Jakie idee jeszcze mamy wspólne między tymi fragmentami? Spokojnie sobie po prostu przeczytajcie. No, na pewno wam...
Że odkupienie jest w Chrystusie.
Tak, ewidentnie jest akcent mocny tutaj generalnie na Chrystusie. Przez Jego określone dzieło jest i tutaj, i tam na różny sposób po prostu pokazane. Chrystus, tak, zdecydowanie. Tutaj mamy kwestię Jego ofiary, przebłagania, tam mamy kwestię Jego krwi, wielokrotnie powtórzone. Tak, zdecydowanie. Co jeszcze? Jeszcze raz?
Że jesteśmy bezbożni, słabi, grzeszni, nie ma sprawiedliwej.
No, z czym się to kojarzy? Pomiędzy tymi... Sam fakt takiego, tej stanu grzeszności, tak? Okej, okay, zgadza się, tak. I ten stan grzeszności jest połączony z inną ideą, która się pojawia w obydwu fragmentach.
Własna niemoc.
Własna niemoc bądź brak chluby, co nie? Jaka jest twoja chluba? Nie masz chluby, to mamy tutaj. Gdzież więc chluba twoje? Zwróćcie uwagę, że chluba się pojawia w naszym fragmencie, ale jakby trochę inaczej. Tak, nagle Paweł ustawia trochę inaczej perspektywę, posługuje się tym samym, tak, ale w określonych kwestiach nie mamy chluby. Teraz, po przejściu przez całą argumentację i żeby pokazać, w którym miejscu wierzący stoją, mówią, mamy chluby, ale zupełnie gdzie indziej, tak? Dobra, oprócz chluby mamy tutaj też taką ideę chwały. Pojawia się w obydwu miejscach. Jak się pojawia w tym fragmencie wcześniejszym, a jak się pojawia tutaj? Chwała.
Tam jest brak chwały Bożej.
Tam jest brak chwały Bożej, tak, dokładnie.
A tutaj nadzieja.
A tutaj mamy nadzieję chwały Bożej, tak? Zwróćcie uwagę, kompletne przeciwstawienie, tak? Otóż tutaj, tak? A nie tylko to, chlubimy się i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To jest 2b, tak? Końcówka drugiego wersetu, tak? Czyli zupełnie jakby inną perspektywę mają...
Brak chwały Bożej, a tam jest nadzieja chwały Bożej.
Tak jest, dokładnie, a nawet prawie pewność, taka, co nie?
Tak.
Więc po prostu diametralna zmiana. Diametralna zmiana. Dobrze. Czy jeszcze jakąś ideę byście tutaj widzieli jako powtórzoną? Ja wiem, że to jest sporo materiału i tego się tak szybciutko nie da przesiedzieć, ale może wam coś jeszcze się uda dojrzeć. Tak, tak. Ogólnie jakby akcent na Chrystusa tu jest duży w każdym z tych, ale tak, rzeczywiście, pojednanie. Widzimy, że po prostu każdy z tych fragmentów troszeczkę jakby inne określenia używa na to, co uczynił Bóg, tak? W pierwszym tam, akurat tutaj chronologicznie po prawej stronie, no tam było to kwestie sprawiedliwości Boga, tej łaski. Tutaj pojawia się jakby w tym naszym dzisiejszym fragmencie inny zestaw określeń, ale też dotyczący tego wydarzenia, tak? Pojednanie, pokój, tak? Miłość. To są inne określenia, którymi po prostu Paweł teraz mówi właśnie o tym, co Bóg uczynił, tak?
Tu widzę w tym trzecim rozdziale, on ma tych pogan i Żydów,
tak.
A tu już ma nas razem.
My. Dokładnie. Zwróćcie uwagę, że po tej całej argumentacji, kiedy pokazał, że już Żydzi nie, jakby judeo-chrześcijanie, czy też ci judeo-chrześcijanie być może są troszkę jakby zarażani przez swoich braci tym, że po prostu jednak warto wrócić do prawa, no w każdym razie widać, że tutaj w tym naszym dzisiejszym fragmencie on już traktuje, on Paweł, że kwestie ograniczenia zbawienia jako droga od pogaństwa przez żydostwo dopiero zbawienie, tak? On już to nie dyskutuje. Mówi, załatwiliśmy to w tej całej argumentacji, którą mamy za sobą, tak? Wiemy, że zbawienie jest dla wszystkich i tyle. W związku z tym teraz może mówić po prostu my. My. Nie mówi nawet do nich, do chrześcijan Żydów, wy, tak? Ale mówi wręcz my, tak? My byliśmy tacy, my jesteśmy teraz tacy, co nie? Dobra, okej, okay. Nie ma co przeciągać. I ja wam tutaj dam pewne propozycje, takie małe zestawienie. Wiele z tego rzeczy żeśmy tutaj wymienili, ale widzimy też na przykład wskazanie pewnego czasu właściwego, na przykład, tak? I tam było pokazane, że czas, jakby no, taki motyw, że ten czas, w którym Bóg tego dokonał, był specyficzny, był szczególny, tak? Bóg w jakiś sposób czekał do tego momentu, kiedy po prostu sprowadzi tego Chrystusa, tak? Teraz jakby czekanie, ten właściwy czas w tym naszym dzisiejszym fragmencie jest pokazany też, że właśnie było to jakby z punktu widzenia odbiorców, z punktu widzenia jakby nas, dokonało się, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ten moment jest dla Pawła z kolei ważny. Tak? Tam był ten moment jakby taki historyczny, pojawienia się Chrystusa. Tutaj ten motyw czasu, że Bóg dokonał czegoś, zanim myśmy rzeczywiście mogli coś jakby zasłużyć. Tak? Tak? Ten element w tym naszym fragmencie dzisiejszym będzie ważny. O chlubie żeśmy mówili, o sprawiedliwości Boga, która w tamtym fragmencie wcześniejszym odpuszczała grzech. Tutaj jest pokazane, że właśnie ta miłość Boga ukazuje się przez to, że Bóg dokonuje tego, kiedy jeszcze człowiek jest w stanie jakby sprzeciwu, kiedy jest przeciwnikiem, grzesznikiem, bezbożnikiem, różne określenia tutaj padają. Brak chwały, okej, oczekiwanie na chwałę. W obydwu miejscach wprost zostaje odniesienie do łaski, tak? Do łaski, że każda stan, w którym jesteśmy jako chrześcijanie, jest wynikiem Bożej łaski i w połączeniu z tym no, nie ma jakby w tym dziele pojednania z Bogiem naszej zasługi. Nie ma jakby naszego jakiegoś udziału. Jest miejsce na naszą odpowiedź. Tak? Okej, Chrystus jako ten, przez którego Bóg dokonuje pojednania i tak dalej. Dobra. To teraz chciałbym wam tylko poprosić jeszcze tylko jedną rzecz. Względem tego wszystkiego, co było wcześniej, tak? No to widzimy, co było wspólne, ta chmurka była taka dość duża. Wiemy, że tutaj się pojawiała jeszcze kwestia właśnie pokazania, że to usprawiedliwienie jest dla pogan i dla Żydów. że uczynki prawa się tutaj pojawiały, a tu się nie pojawiały. Co w tym fragmencie jest zupełnie nowego, czego w tamtym starym w ogóle nie ma? Jakie idee tu się pojawiają, których tam w ogóle na przykład nie było? Proszę? Tak, temat ucisku w ogóle tam nie istniał. W ogóle takiej jakby tego odniesienia do już życia chrześcijanina, jego aktualnej jakby takiej sytuacji i to akurat takiej newralgicznej, takiej po prostu negatywnej. Tego w ogóle jakby tam nie istniało. Co jeszcze?
Tutaj taki zwrot, miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Znaczy i tak Duch Święty tam nie jest wymieniany.
Tak,
i,
w ogóle nie istnieje.
I miłość jako...
I miłość w tym momencie jako pewna jakby stan świadomości naszej właśnie wspierany przez Boga. To jest idea zupełnie, która poprzednio Paweł jej nie dotknął zupełnie. Czyli w tym naszym fragmencie pojawia się i taka nowość.
Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz, mianowicie tak naprawdę lokowanie odbiorców pośród słabych.
Aha.
Że ani sprawiedliwi, ani dobrzy tym bardziej, lecz słabi. Bezużyteczni, tak by to można chyba sparafrazować.
Chociaż jest to jakby w tej grupie wypowiedzi, które są zaraz obok i bezbożni, i grzeszni, i przeciwnicy, więc nie wiem, czy to jest jakby nie jeden worek, wiesz? Ale na pewno te określenia, które mówią, tak, będą rzeczywiście. Tyle, że oczywiście pytanie jest takie, czy jakby tymi słowami nie rozwinął tego, że po prostu wcześniej mówił o powszechnym jakby podpadaniu pod grzech, tak? Bo w poprzednim fragmencie mówiąc tylko wszyscy zgrzeszyli, jak mówi 23, tak? I brak im chwały Bożej. Więc w pewnym sensie tutaj jakby rozwinął to prawdopodobnie i ponazywał być może bardziej precyzyjnie. Dobrze, niech tyle będzie. Ale jeżeli widzimy ten fragment już przynajmniej troszeczkę, jak on się kształtuje, to już jesteśmy w domu, tak? Ja tutaj dopisałem coś takiego, ta perspektywa lokalna, my. Z tej perspektywy tutaj Paweł przede wszystkim mówi w naszym dzisiejszym fragmencie. Nadzieja chwały Bożej. No to jest jakby pewne nowum, które jest jakby zupełnie w opozycji do tego stanu, który był wcześniej pokazany. Duch Święty, który jest nam dany i wskazuje na miłość Boga, tak? Ucisk, cierpliwość. I tutaj jeszcze pojawia się tego typu miłość Boga jako dowód miłości, tak? Przepraszam, miłość Boga, w sensie jakby Paweł pokazuje jako właśnie, że Bóg stara się dowieść swojej miłości, tak? No dowód tam wcześniej jako taka po prostu idea jakby no, też raczej się nie pojawiała. Dobrze. Pozwólcie, że troszeczkę przejdziemy sobie teraz przez ten fragment i chwilkę z wami po prostu jakoś spróbuję skomentować parę tych elementów tego tekstu. Po pierwsze, może wam się już rzuca w oczy to, że tutaj się pojawił element taki wytłuszczony. W tamtym fragmencie 3:19-30 był ten moment, kiedy mówiliśmy o wierności Chrystusa w dziele zbawienia, tak? Że to po prostu Chrystus i Bóg dokonują zbawienia, w którym jakby człowiek nie ma udziału. I tam się pojawiała ta fraza, która mówiła o wierności Chrystusa jako tego, który przychodzi jako ten, który był obiecany od dawna ku zbawieniu. I wierzący są jakby tymi, którzy doświadczają tego, że Bóg zgodnie ze swoją obietnicą doprowadził do tego, że ta obietnica się sprawiła i Chrystus rzeczywiście przyszedł i dokonał tego wszystkiego. Kiedy czytamy nasz przekład brytyjski, to tutaj mamy oczywiście usprawiedliwieni wtedy
z wiary,
tak? Problem dla mnie polegał na tym, że kiedy popatrzałem sobie na tą część, tak, to miałem wrażenie, że po pierwsze mam wrażenie, że tu jest koniec tych dyskusji wcześniejszych, a tam była mowa o postawie człowieka, czyli właśnie postawie zaufania i ta dyskusja się skończyła i myśmy ją jakby przez 2 miesiące walkowali. tutaj mam wrażenie, że właśnie następuje powrót do pewnych idei, które były omówione w tym fragmencie, który wam pokazałem przed chwileczką. Pozwólcie, że... tak, tutaj mieliśmy te sformułowania właśnie, że... I to sprawiedliwość Boża przez wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących, tak? Żebyście wiedzieli, do czego piję teraz z tym naszym fragmentem dzisiaj, tutaj, tak? Chodzi mi o to, że tutaj Chrystus jako ten wierny Syn Boży, który przychodzi zbawić człowieka, tak? Jest przede wszystkim opisywany, tak? O nim jest przede wszystkim mowa. Nie tyle jakby o naszym działaniu, naszej postawie, ale właśnie o Bogu. I w ten sam sposób, jeżeli zwrócicie uwagę na to, jest mówione o Chrystusie również gdzieś tutaj. Od szóstego w dół. Tak? Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, tak? Za bezbożnych umarł. Tak? Ale chcę zobaczyć, że to mowa o Chrystusie. Tak? Potem daje dowód, Bóg daje dowód, Chrystus za nas umarł, tak? Czyli znowu widzimy jakby, że nasza kamera po prostu patrzy przede wszystkim na Chrystusa, na Boga, tak? I teraz potem, kiedy niby jest mowa o pewnych konsekwencjach w stosunku do nas, Paweł cały czas pisze, Chrystus za nas umarł, tak? Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, tak? Zachowani będziemy przez Niego od gniewu, tak? Chcę, żebyście widzieli, że to jest cały czas pokazane, że rzeczy się dzieją ze względu na Chrystusa, tak? Jeśli bowiem będą z nieprzyjaciółmi, zostali pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będą pojednani dostępni przez życie Jego, tak? A na końcu mamy jeszcze chlubę z powodu Boga przez Chrystusa, tak? To cała koncentracja jakby uwagi na Chrystusie, na Bogu, tak? Co z Jego działania wynika dla nas, ale generalnie jest to skoncentracja jakby na Bogu, sprowokowała mnie do tego, aby tutaj zobaczyć, że usprawiedliwieni wtedy jesteśmy przede wszystkim właśnie ze względu na wierność Boga, ze względu na wierność Chrystusa. Nie jesteśmy przede wszystkim jako fundament usprawiedliwieni ze względu na to, że my wierzymy. My odpowiadamy wiarą na to, co Bóg uczynił. I to rozwinięcie tego, co Bóg uczynił, jest tutaj. A tutaj mamy to tylko w zarodku, tak? To chciałem wam tylko po prostu troszeczkę się wytłumaczyć, dlaczego tak po was grałem tutaj nieładnie, tak? No więc stąd się bierze, jakby wyświetlam wam troszeczkę, jakby jak rozumie ten tekst, tak? I to ma oczywiście związek też troszeczkę z jego potem budową. Dobrze. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zwrócili na parę miejsc. Tu jest napisane, pokój mamy z Bogiem. Otóż istnieje część manuskryptów, i to widać w polskich tłumaczeniach, które sugerują, pokój zachowujmy z Bogiem. Tu jest jakby opisany stan
istniejący,
tak jest. A ten drugie podejście jest takie, że po prostu, no, w takim razie to my wykażmy się określoną postawą, trzymajmy w jakiś sposób określony sposób myślenia, tak? Czy odniesienia do Boga. W moim odczuciu Paweł w ramach tej swojej argumentacji, którą przeprowadził, raczej dąży do tego, żeby pokazać, że właśnie człowiek tutaj w pewnym miejscu jest jakby bezradny i bezsilny, a przeciwstawia tej mojej bezradności, tej bezsile w dziele pojednania to, co Bóg mu daje. W związku z tym myślę, że te przekłady, które sugerują tutaj stan aktualny, stały, chyba w moim odczuciu przynajmniej trafniej idą za jakby ideą argumentacji Pawła. Tak? Dobrze. W wersecie drugim mamy, dzięki któremu też mowa o Chrystusie, tak? Mamy dostęp przez wiarę, i tu myślę, że już jest mowa o tej naszej odpowiedzi, tak? Przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, tak? Tej łaski, o której łaski?
Łaski wierności Pana Jezusa.
Aha. Na przykład, tak? Ja osobiście myślę, że... No, a jeszcze Łukasz, ty miałeś jakiś pomysł?
okazał było w Chrystusie po prostu.
Aha, tej łaski, której okazał w Chrystusie, tak? Ja mam wrażenie, że tutaj jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy mieliśmy ten tekst, no załóżmy, ja teraz jeszcze nie jestem przekonany, jak to będzie w skali makro, ale mieliśmy ten tekst, który wam przypominałem z wersetu 3:19-30, tak? Potem była ta argumentacja o usprawiedliwieniu przez wiarę na podstawie pism, tak? I tam było, na czubku było uwolnienie od grzechów, niezależnie od uczynków. Czy ta łaska przynależy tylko do Żydów? Nie, nie do Żydów, do wszystkich, tak? Do wszystkich, którzy wierzą. Mam wrażenie, że tutaj, kiedy wylądowaliśmy, tak, z naszym tekstem, że stoimy w tej łasce, to rozumiem, że stoimy w łasce pokoju, usprawiedliwienia, które właśnie jest niezależne od pracy, od zakonu, ale stoi na tym, co Bóg uczynił. Tak? Mam wrażenie, że o tej łasce tutaj Paweł mówi. Oczywiście to jest ukryte w tych określeniach, że to mamy, tak, to mamy, ale to nawiązuje właśnie do tej całej argumentacji, którą Paweł wcześniej przytoczył. Dobrze, w której stoimy, tak? I to, ta fraza, w której stoimy, moim zdaniem właśnie się łączy z tym, że mamy, ponieważ tutaj w Grece jest tryb perfectum, tak? Czyli jakby taki, który mówi o tym, że stan jest jakby stabilny, ustalony, zagwarantowany, no, dokonany, tak? Stan dokonany. W związku z tym warto wiedzieć, że jakby taką perspektywę spojrzenia na tą sytuację oferuje nam Paweł. Dobrze. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To teraz jeszcze pytanie do was. To znaczy, z czego się chlubimy? Opowiedzcie.
Jak to? Z czego? Z tego, że mam pałac poza murami, gdzie...
No, nie, nie, powiedzcie po prostu, bo w ogóle określenie chlubimy się, tak? Chlubić się. To znaczy, co to znaczy? Chlubić się.
Chwalić się.
Chwalić się, jesteś takie... Przechwalacie się, tak? A, tu. Owy. No to opowiedzcie, idziecie do pracy i z czego się chwalicie?
Że mamy nadzieję.
Na wypłaty.
Z wypłaty, tak? Jest tym, tak. Mhm.
Możemy się chwalić tym, że Pan jakby mimo tego, jacy byliśmy, nas pociągnął. Wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, pociągnął nas do siebie. Że okay. Nie mamy w tym żadnego udziału, tylko On po prostu nas dotknął i pociągnął.
Dobra. Spróbujmy teraz jakby to sprowadzić do tego sformułowania. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co to znaczy, że się chlubimy? Bo jeszcze mam nadzieję, że się chlubimy.
Chlubimy się czymś, co zupełnie nie jest nasze.
Ale co to znaczy chwały Bożej? To znaczy co?
To znaczy jest odwrotność tego, że jesteśmy pozbawieni naszej
chwały. Znaczy, czy za określeniem mamy nadzieję na coś, tak? I to coś jest nazwane chwałą Bożą i czy to coś ma jakąś treść?
Tak? My się czymś, czego inni nie mają w tym świecie. My mamy nadzieję.
Ale czy potrafisz to opisać, to coś?
Oj, to jest nieopisywalne.
Ale nie, chwała Boża ostatecznym finałem wszystkiego ma być, nie?
Co to znaczy? Czy możemy to ubrać słowami w jakieś bardziej konkretne rzeczy?
Chwała Boża.
Nie, chwała Boża, bo mówiąc tylko my się tym chlubimy, tak? No więc chciałbym się dowiedzieć, czym się chlubimy, no ale tyle. No.
Nie będzie słońca ani księżyca, gdyż chwała Boża będzie oświetlała Nowy Jeruzalem i na ulicach będzie złoto jak szkło przezroczyste.
Czyli
12 PM.
Czyli sprowadź to do...
Nie jesteśmy w stanie tego opisać.
Ale nie, no, coś opisałeś. Nie.
Nie opisałem.
Właśnie rzecz w tym, że coś w sposób bardzo obrazowy przytoczyłeś tak pośrednio z Apokalipsy, ale
drzewo życia na środku.
Ale zwróć uwagę, właśnie tak. Czegoś nie będzie, będzie coś, tak?
Tak.
I na przykład tamten fragment moim zdaniem sugeruje przynajmniej bliskość, bezpośredniość obcowania z Bogiem.
Tak.
Tak? To jest minimum coś takiego, tak? Rzeczy są inne, nie są zbędne, nagle się okazuje, że ta bliskość, ta światłość jest wystarczająca. Mhm.
Jeśli chodzi o chwałę Bożą, to przychodzi mi na myśl taki werset z Ewangelii Jana,
kiedy Jezus idzie z apostołami i widzą niewidomego od urodzenia.
Aha.
I apostołowie się pytają: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? A Jezus mówi, że ani on, ani jego rodzice, tylko żeby się objawiła na nim chwała Boża. I Jezus, aha, kiedy go uzdrawia, ta chwała Boża się w tym wszystkim okazuje. I tak samo my żeśmy zostali uzdrowieni przez łaskę Pana Jezusa i w tym jest właśnie ta chwała Boża.
Okej, okay. Sugeruję teraz mały przeskok, nie powinienem tego robić, bo nigdy tego nie powinien, no, nie, zwykle tego nie robię, ale jakby ktoś mógł przeczytać Rzymian 8:17-23. Na całe szczęście Paweł nie pozostawia tej myśli jako pojedynczego wystąpienia w tym liście, więc może ktoś przeczyta na głos.
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, żebyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Do którego?
23.
Gdyż stworzenie zostało poddane z nikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
Zwróćcie uwagę, że mam wrażenie, że ten fragment mógłby być takim troszeczkę wewnętrznym komentarzem do paru myśli, które mamy tutaj obok siebie, tak nawiasem mówiąc, tak? Bo mamy tam i uciski, i chwałę, i wyczekiwanie, i zaczątek ducha, ale rzeczy się tutaj pojawia, tak? Może żeście to jakoś tam wychwycili. W każdym razie wydaje się, że Pawełowi może chodzić właśnie o to, że na dzień dzisiejszy nasze synostwo, nasze dziecięctwo Boże jest jeszcze takie, powiedziałbym, w powijakach, jest takie widoczne częściowo, tak? Jest doświadczane, ale jest jeszcze jakby niedopełnione, w pewnym sensie niedokończone, tak?
W dodatku.
Tak. I tutaj to, czego oczekujemy, to, że kiedy się to spełni, dokończy, chwała bycia dzieckiem Bożym ukaże się jakby w całej jasności, tak? Ale też podejrzewam w całej tej jakości, którą na pewno też, jak sądzę, mamy nadzieję, tak? Dobrze. Pozwólcie jeszcze, że zatrzymamy się nad pewnym fragmentem, który dla mnie, być może dla Was też jest ciekawy. Mamy tutaj 3 i 4 wersety, tak? A nie tylko to. Lubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Tak, właśnie spodziewając się tego, że to jest ciekawe, liczę na to, że mi to wyjaśnicie, jak ten ciąg rzeczywiście logicznie prowadzi do tego, że skutkiem tego jest nadzieja.
Drugi werset wychodzi, że lubimy się nadzieją chwały Bożej, a tu mówi, jaka jest drabinka jeszcze po drodze, że i tak lądujemy w tej nadziei, tak?
Właśnie nie, chodzi mi tylko o to, że bo to jakby Paweł przenosi nas jakby na doświadczenie, na doświadczenie, zaczyna od doświadczeń przykrych, tak? I teraz mówiąc krótko, mówi cierpliwość, ucisk, cierpliwość, nadzieja, tak? Doświadczenie, nadzieja. Tutaj różni tłumacze różnie sobie dzielą, jakby różnie sobie oddają pewne rzeczy, ponieważ to słowo, które jest zwłaszcza oddawane jako doświadczenie, może iść w dwóch kierunkach, tak? Niektórzy przedkładają to jako wypróbowana cnota, cnota ugruntowana, ale inni po prostu doświadczenie, tak? I ja mam w związku z tym jakieś takie pytanie. Doświadczenie kogo, czego, jak, tak?
Myślę, że doświadczenie beznadziejności po prostu ukierunkowuje na nadzieję.
Beznadziejności, poczekajcie,
od tego, co tu i teraz, nie?
Chlubimy się, Paweł, chcę tylko, żebyśmy pamiętali, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję. Czy ten ciąg jest generalnie jakby pozytywny, jeśli chodzi o sprawa, jeśli chodzi o to, co się dzieje w wierzącym?
No, czy też jest raczej, to pozytywne, tak.
Czy też raczej taki po prostu załamujący się, że po prostu no, chlubimy się właśnie. I jest coraz gorzej.
Ale jest pozytywny, ten ciąg jest totalnie odwrócony w stosunku do tego, czego ludzie zwykle doświadczają, ponieważ ucisk powoduje ból. Ból powoduje załamanie, a załamanie powoduje beznadzieję. Tak jest naturalny.
Dlaczego? Tak jest naturalny. Po co?
Tak. A potem jest leczenie psychiatryczne na sam koniec.
No. Dobrze, ale chciałbym zrobić.
Depresja.
A ten fragment mówi o przezwyciężaniu przeciwności, o drodze, tak jak Paweł wielokrotnie mówił o tym biegu, gdzie upadamy, podnosimy, gdzie jakby to będzie te przeciwności, przezwyciężamy z Chrystusem. Dlatego mamy nadzieję na koniec.
Aha, rozumiem.
No bo zobacz.
Czyli jakby jest w porządku. To doświadczenie ucisk, w tym momencie rozumie, że to doświadczenie...
Ucisk wywołuje cierpliwość. Jeżeli ja przezwyciężam, jeżeli żyję w ucisku i nie upadam, to się uczę cierpliwości, bo jestem z Chrystusem. Idźmy dalej. Jeżeli jestem cierpliwy z Chrystusem i zwyciężam w trudnych sytuacjach, mam znowu nadzieję, prawda?
A, tutaj ten element...
Czy mam cierpliwość, jeżeli przezwyciężam, a jakby to powiedzieć, te doświadczenia, które przechodzę i zwyciężam, powodują doświadczenie chodzenia
z Panem. Teraz dobrze wchodzę
to
słowo...
Rozwój chrześcijanina.
Wchodzę słowo, bo wiesz... Mam wrażenie, że teraz jakby słowo doświadczenie znaczyło u Ciebie to samo, co ucisk.
Tak, nie. Przezwyciężanie ucisku, pójście ciągle do przodu prowadzi do zdobywania doświadczenia.
A, czyli zdobywanie doświadczenia.
Z Panem.
Czyli w pewnym sensie mówimy o czymś takim...
O rozwoju.
O pewnym doświadczeniu takim życiowym, ale w sensie życiowym, w życiu z Bogiem.
I duchowym, to jest...
O tym nie chodzi. Ale
to jest rozwój chrześcijanina. Ja,
oczywiście, tutaj Paweł nie mówi generalnie o rozwoju zawodowym, tak? Więc ja to rozumiem, że to doświadczenie rozumiemy po prostu w tym sensie, że po prostu coś przechodzę razem z Bogiem i to mnie czegoś jakby...
uczy.
Rozumiem. No... Są komentatorzy, którzy sugerują, że to doświadczenie właśnie to jest, idzie w ogóle w tym kierunku, że chrześcijanin przechodząc przez te uciski ma możliwość jakby no, ćwiczyć swoją jakby taką stanowczość w byciu po tej stronie, do której go przyciągnął Chrystus. Stąd ta cierpliwość, potem ta taka wytrwałość. A to doświadczenie miałoby być w tym momencie właśnie nie tyle jakby doświadczeniem, co właśnie przetestowaniem jego cnoty, tak? Ale wtedy ten fragment... Proszę?
Czy jest chrześcijanin?
Jego, tego chrześcijanina. I on wtedy jakby, kiedy odkrywa, że ta jego cnota jest przetestowana i przeszedł jakby zwycięsko, to jakby nabiera nadziei właśnie do tego... Ja mam wrażenie, że to jakoś mi tam nie gra. Przyznaję, ta ścieżka przynajmniej... Przez jakiś czas myślałem właśnie też o tym, że przechodzenie tego procesu właśnie gdzieś zaczyna w tym doświadczeniu może chodzić właśnie o to, że człowiek patrzy, co robi Bóg w tym moim miejscu, kiedy jestem w czapie ucisków, kiedy się staram właśnie dochować wierności, wytrwać. Więc przyznaję, że było mi to bliższe, bo w tym momencie rzeczywiście... Biorąc pod uwagę również to, co mam w następnym wersecie, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Czyli zwróćmy uwagę, że chrześcijanin jest pokazany jako ten, który stoi w takich miejscach przykrych, ale jakby nie jest sam.
Tak.
Tak? Nie tylko nie jest sam, ale też jest w jakiś sposób zasilony określoną jakby, no idea to jest mało powiedziane, tak? Określoną świadomością, przekonaniem. W związku z tym ja myślałem sobie tak. Na pewno Ewangelia mówi o czymś takim, że uczniowie Chrystusa będą prześladowani. Tak? W związku z tym mógł ten szereg się rozwijać jakby po takiej linii. Jeżeli chrześcijanie doznają ucisku, to mówiąc krótko, spełnia się na nich to, co powiedział Chrystus o swoich uczniach. Tak? A skoro się na nas to spełnia, to mogę pośrednio mieć nadzieję, że jestem w tym miejscu, w którym powinienem być i w związku z tym moja nadzieja na przyszłość jest podbudowana. może też, moim zdaniem, iść być może po tej właśnie linii, że przechodząc przez uciski, też doświadczamy Boga, który w tych, pośród tych ucisków potrafi się o nas zatroszczyć, udzielić nam pokoju. Paweł doświadcza sam ze swojego życia to, że właśnie Duch Święty, kiedy ma stanąć pośród ucisków, przed innymi złożyć świadectwo, Duch go wspiera. Tak? To jest jeszcze inny obszar, kiedy po prostu ktoś pośród ucisków doznaje bezpośrednio pomocy Boga, doświadcza go i w tym momencie to doświadczenie jest kompletnie czymś no, niesamowitym, co w moim zrozumieniu podbudowuje jego oczekiwania, nadzieję na przyszłość. Tak?
Czy to przypadkiem nie może być droga do wiary cenniejszej niż złoto? Bo tak jak jest na przykład w Piotrze napisane, że ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, to ogniem wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus, czyli ku chwale, ku jakby tej nadziei i chwale Bożej. Zastanawiam się nad tym. Sam pisze Jakub,
niewątpliwie niewątpliwie mamy ileś takich fragmentów, które sugerują generalnie w ogóle taką próbę wiary, tak? No, mamy takie fragmenty. Natomiast ja nie wiem, czy aby w tym miejscu Paweł rzeczywiście chce nas popchnąć jakby w tym kierunku. Mam wrażenie, że po prostu on jakby nie dyskutuje teraz jakby z ludźmi, którzy mają niedostatek pomysłów, jak zapracować. Jak zapracować na swój stan, jak zapracować sobie na przyszłość. On dyskutuje z ludźmi, których usiłuje wyprowadzić z myślenia o tym, że mogą o cokolwiek jakby zapracować. Tak? W związku z tym, z tego powodu mam wrażenie, że w tym ciągu może jakby jednak inne motywy grać rolę. Tak? Kiedy będzie rozmawiać z tymi, którzy będą potrzebować właśnie zdyscyplinowania i powiedzieć, bierzcie się do roboty, tak? On im to powie. Mam wrażenie, że w tym miejscu być może jakby inne nuty, ale rzeczywiście jest to skrót myślowy, który trudno rozwinąć, no, ale chciałem, żebyśmy podyskutowali chwileczkę o tym, bo zawsze się coś z tego może w naszej świadomości jakoś ostać. Dobrze. Dzisiaj w czasie nabożeństwa było to już wielokrotnie mówione, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co tutaj mamy, kiedy czytamy werset 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Czyli gdzie? Wracamy do tematu uczuć, miłości i serca. Tak? Czyli gdzie? Gdzie jest ta miłość rozlana?
W nas.
W nas. Jakieś bliższe, ja tak powiem, lokalizacja?
Naród ci chodzi.
No, organ przynajmniej, tak.
Pisze w sercach.
Właśnie, o to chodzi, że pisze w sercach. To nie, natomiast nasza kultura przyczyna, że tak powiem, w naszym wnętrzu czujemy się dobrze, tak? Ale jeżeli Paweł nie odbiega od tego myślenia, o którym żeśmy kiedyś już o sercach mówili, to być może mówi właśnie o tym. Tak? O tym, że rozum, a w każdym razie świadomość, o to, że jesteśmy rzeczywiście świadomi tego, co Bóg zrobił. Zwróćcie uwagę, taką ideę potwierdza właśnie to, że za tym 5 wersetem następuje argument, bardzo logiczny. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie za bezbożnych umarł. Tak? Daje zaś dowód swojej miłości ku nam Bóg. Tak? Czyli wcześniej mówił o tej miłości rozdanej w sercu, ale mówi właściwie, potem jakby dokumentuje to argumentem, bardzo takim konkretnym, tak? Bóg zrobił coś takiego, co się w głowie nie mieści, jeżeli tylko o tym pamiętamy i to rozumiemy, to odkrywamy tą miłość jego, tak? Po prostu rozumiemy to. Rozumiemy to, nie jakby bazujemy na jakby pewnym wrażeniu, ale po prostu zaczynamy być silniejsi, bo rozumiemy, Bóg taki jest. Bóg tak się wobec nas odniósł, zachował.
Tak, ale ja myślę, że ten duch, który jest rozlany w nas, pomaga nam również poskramiać swoje serce w rozumieniu tym ludzkim, prawda?
Nie rozumiem.
Co w tym tekście?
Nie rozumiem. Rozumiem, że to jest uwaga na boku, że co Duch Święty może nas działać.
W sercach naszych, przez ducha, potem podajesz argumenty rozumowe, czyli niejako sugeruje, że to tak naprawdę nie jest Nie chodzi o serce, tylko o świadomość czy o umysł, prawda?
Nie, chodzi mi o to, że serce w myśleniu hebrajskim to przede wszystkim umysł.
Aha,
o to mi chodzi. I o tym, żeśmy kiedyś tam rozmawiali. I o to chodzi, że po prostu my myślimy w języku polskim,
no tak, że to jest nasze, bardziej jak, takie uczucie. No,
otóż to, a w myśleniu hebrajskim jest to bardziej organ, nasz umysł, świadomość, bardziej właśnie świadome działanie niż jakby nie. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze takie określenie. Siódmy werset. Możecie zobaczyć, jak się zaczyna w Brytyjce?
Rzadko się zdarza,
nie? Ja to zmieniłem na z trudem ktoś umrze za sprawiedliwego, tak? Dlaczego to dokonałem zmiany, tak? Bo rzadko się zdarza, to można powiedzieć, no rzadko, często, no,
raz na jakiś czas.
No dokładnie, ale jak popatrzymy sobie na jaki jest argument Pawła, tak? Chodzi o to, że za fajnego ludka nikt się nie śpieszy, żeby oddać życie. A Bóg posłał Syna za ludzi, którzy byli w stanie bycia przeciwnikami Bogu. O to chodzi. On w tym momencie jakby zestawia niewspółmierne jakości, tak? Dlatego zmieniłem to, że rzadko się zdarza, bo może często, może rzadko, na to, że raczej z trudem. Zwłaszcza ten określenie, które tutaj pada, może być tak przetłumaczone, tak? Bo jakby nie w tym sensie jakby tutaj był problem. Nie tu był pies pogrzebany. W związku z tym, tak. I tutaj chciałbym, żebyśmy jeszcze zwrócili uwagę, jaka jest logika końcowej części. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się tutaj dzieje od 6 do 8, no to jest taki fragment, który to może w rozbudowanej formie, ale to właściwie mówi o tym, co Bóg zrobił przez Chrystusa, tak? Ale w takiej postaci rozbudowanej. Natomiast ta część cała tutaj jest zbudowana tak. Coś Bóg zrobił, potem tym bardziej więc, mając coś, otrzymamy coś. I zwróćcie uwagę, jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem, to jest jakby fragment, który jest bardzo podobny do tego, co się działo między 6 a 8, tak? Tutaj znowu tym bardziej, 9 był tym bardziej, będąc, tak? Dostąpimy zbawienia przez życie Jego, a tam będziemy zachowani, tak? No, nic wam więcej nie muszę tutaj właściwie mówić, ale sprawa zaczyna być jasna, że logika tego jest taka, że Bóg dokonał czegoś, w związku z tym, skoro już tego dokonał i mamy część określonego doświadczenia, zysku z tego, to tym bardziej pewne konsekwencje staną się naszym doświadczeniem. Dobrze. No to już żeśmy to skomentowali, już wiecie wszystko, to teraz pozwólcie, że szybciutko wam opowiem, jak widzę ten tekst, jeśli chodzi o jego budowę. Z tych naszych rozważań o tym, co było nowe, co było stare, w tym tekście w stosunku do fragmentu wcześniejszego z 19-20-30, można było zauważyć to, że tam się pojawiła kwestia właśnie doświadczeń, nadziei, Ducha Świętego. Jeżeli zobaczymy, gdzie to jest dookoła, no to zobaczymy, że to jest właściwie tutaj gdzieś od końcówki 2 wersetu do 5. Te wszystkie nowości są tutaj. Tutaj mamy o usprawiedliwieniu dzięki wierności, tak? I potem mamy wersję rozbudowaną, znowu mówienie o tym, co Bóg dokonał. Chrystusie. No to właściwie mamy bardzo prostą taką budowę, przy czym mamy jeszcze jedną taką obserwację, że w moim wyczuciu widzę, że ta górna część ma, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Mowa o Chrystusie, tak? I tutaj jak zobaczymy 11 werset, a nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Mam wrażenie, że ta rama jakby tego całego fragmentu jest taka. Najpierw jest mowa o tym, co Bóg uczynił, o tym usprawiedliwieniu, pojednaniu. Potem jest taka jakby afirmacja Chrystusa, że przez Niego się to wszystko dokonało. A w środku mamy te nasze nowości. Tak? jeżeli by to pozbierać razem, no to o taki ogólny kształt, jaki by się pojawił, to byłby taki. Mamy o usprawiedliwieniu, potem mamy wersję taką rozwiniętą o tym usprawiedliwieniu, tak? Tu jest mowa o pokoju, a tutaj mamy dalecy od gniewu i nawet ku życiu wiecznemu. Potem mamy dzięki któremu stoimy w tym miejscu, w którym stoimy i dzięki któremu dostąpiliśmy pojednania, tak? Ta afirmacja Chrystusa. A w środku byłoby właśnie to, co jest zupełnie nową rzeczą i to jest to, co ja bym powiedział, jest jakby odpowiedzią naszą na to, co zrobił Bóg, chociaż cały czas Bóg tutaj, jak zobaczymy, no przynajmniej w mojej ocenie, gra pierwsze skrzypce, tak? Jego motywacja jest tym, co napędza tutaj to wszystko. Czyli jeśli by na to tak popatrzeć, to ten nasz fragment koncentrowałby się tak naprawdę na naszej odpowiedzi na dzieło Boga i na wdzięczności. Bo niektórzy z Was wiedzą, jeżeli mamy taki układ, to te miejsca są takie, które są jakby podbijane przez autora. I ta wdzięczność Chrystusowi to jest właśnie tu, za to, co zostało przez Boga uczynione w Chrystusie. Ale akcentem największym jest to, co jest tutaj. Zanim skomentuję jeszcze to jakoś taką, jako odpowiedź Pawła w tej jego dyskusji, pozwólcie, że się chwileczkę zatrzymam nad tym, ale myślę, że z tej naszej rozmowy, którą już wam tutaj, omówienia tego fragmentu, już mogliście coś odebrać, jak widzę ten fragment. Spójrzmy się na niego do środka. Nie należy się tego oczywiście bać, bo to jest, wiecie co. Generalnie chodzi o to, że mamy układ równoległy, tak? Dostąpimy zbawienia, jesteśmy zachowani przez Chrystusa od gniewu. Tym bardziej będąc pojednani, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, tak? Jesteśmy usprawiedliwieni. Tutaj, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, a tutaj mamy grzesznikami, słabi, bezbożni, tak? I tak dalej. Więc mamy po prostu układ taki równoległy z akcentem na to, jakie będą konsekwencje tego, co Chrystus dla nas jakby wypracował. W tej części po prostu zostaje przeciwstawione to, jak się ludzie zachowują, tak, do jakiego poświęcenia są gotowi bądź nie gotowi, a to, co Bóg uczynił na naszych oczach, kiedy właśnie Chrystus umarł w takim, a nie innym momencie za nas. Okej, okay. Pokazuję wam to, żebyście zobaczyli, że te teksty nie są układane przypadkowo byle jak. Żebyście zobaczyli, że te myśli są bardzo skrupulatnie wypracowane przez autora. Po to, żeby właśnie powiedzieć nam, do tego zmierzamy, tak? Takie są nasze jakby nadzieje. Jeżeli wcześniej był ten pokój mamy z Bogiem, to ten pokój się właśnie przekłada na to, że jesteśmy już wolni od gniewu. A wcześniej była mowa, że za wszelką bezbożność Bóg jakby, no właściwie oczekiwanym stanem jest stan gniewu Boga, tak? Tutaj mamy nie tylko wolni od gniewu, ale też jakby dostąpimy życia wiecznego dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał, tak? Okej. To w takim razie cały fragment widzę w taki sposób, już teraz tego nie rozpisuję, to jest to, co jest tutaj, to jest ten fragment, to jest ten slajd, który był wcześniej. A teraz chciałbym wam powiedzieć coś o tym środkowym, najbardziej zaakcentowanym przeze mnie w fragmencie, przynajmniej tak widzę teraz ten cały fragment. Po pierwsze widzę, że on jest, mam wrażenie, że jest takim równoległym układem prostym, w którym na pierwszym miejscu jest pokazane, że mamy nadzieję określonego rodzaju i że ta nadzieja jest pewna. Natomiast w pozycjach tych akcentowanych widzę jakby dwie postawy. Postawa źródłowa jest ta. To jest to, co Bóg, oprócz tego, co uczynił generalnie, co Bóg robi w kroku następnym wobec tych, którzy odpowiadają wiarą. Czyli udziela Ducha Świętego i przekonuje o miłości. Ta miłość, to, co Bóg uczynił razem, tak, staje się motywacją dla osoby wierzącej, aby iść przez życie w sposób taki, by było to i wyrażeniem swojej odpowiedzi Bogu, i też wyrażeniem było jakąś odpowiedzią, była adekwatną reakcją, ale też widzimy, że ta reakcja, którą tutaj Paweł pokazuje, jest reakcją w takim ekstremalnym sytuacji, tak? Nie mówi, że po prostu w związku z tym będę rzetelnie pracował, tak? Będę uczciwy, nie będę kradł. Ale pokazuje wierzącego w sytuacji ucisku i no to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, ale ja mam wrażenie, że w tym momencie on pokazuje właśnie po to wierzącego w takim miejscu, aby pokazać właśnie, do jakiego poświęcenia można być gotowy chrześcijanin, który uświadamia sobie wielkość miłości i dzieła Boga dla niego. Tak. Bo mógłby powiedzieć, że w takim razie będziemy się zachowywać jakoś tam, tak? I zachowujemy się jakoś. Ale Paweł z całego morza różnych rzeczy, które mógł tutaj pokazać jako reakcję człowieka wierzącego na to, co Bóg uczynił, wybiera, że chlubimy się bez ucisków, tak? Czyli mówiąc tylko, pokazuje wierzącego, który ceni to, co Bóg dla niego zrobił, rozumie to, jaka jest postawa Boga wobec niego i chce rzeczywiście ze wszystkich sił i w takiej sytuacji, tak, zachować się w sposób wierny, adekwatny do tego, co dostał. Bo tłumaczę wam, dlaczego moim zdaniem Paweł wybrał ten motyw, tak? Ja uważam, tak? Poza tym mam wrażenie, że tu wybiera taką postawę wręcz bycia skreślonym, bycia poniżonym przez innych, tych, którzy uciskają, bo jest to, jak sądzę, też temat trochę polemiczny do sytuacji, w której on w ogóle ten list pisze. A jak już wam mówiłem, pisze do wierzących, którzy między sobą mają tarcia, kto z nich jest ważniejszy. Kiedy do takich, którzy piszą, kto z nich jest ważniejszy, pisze taki, że to, co zrobił dla nas Bóg, jest dla nas właściwie ścieżką do tego, byśmy byli nawet gotowi się uniżyć wobec innych ludzi, którzy nas traktują za nic, tak? To pokazuje im, jaka ich powinna być mentalność, jaki powinien być ich sposób myślenia w ogóle, skoro dostali od Boga ten wielki dar w sytuacji, kiedy nie zasługiwali na niego, tak? Bo ich wszystkich Paweł określa jako my, tak? Byliśmy, tak? Gdy jeszcze byliśmy słabi, tak? Bezbożni i tak dalej, tak? Grzesznikami. Więc Paweł używa tych określeń do siebie, do nich razem, tak? Pokazuje, że razem wyszliśmy z tego, a teraz przez to, co otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy być nawet gotowi do czegoś takiego. Oczywiście to, co Bóg nam daje, Ducha Świętego i przekonanie o Bożej miłości, staje się dla nas jakby pierwszorzędnym paliwem, pobudką, energią do tego, aby właśnie na nowy sposób myśleć o swoim życiu i o swojej przyszłości. Tak? Czyli z obrazu człowieka, który był właśnie słaby, grzeszny, bezbożny, tak? Zwróćcie uwagę, jakie jest napięcie między tym obrazem, który tutaj jest narysowany w wersetach 6 do 8 człowieka, tak? A tym, jaki jest tutaj. Tak? To jest ktoś odważny, ktoś, kto śmiało patrzy w przyszłość, to jest ktoś, kto ma żywą nadzieję, to jest ktoś, kto doświadcza Boga tu i teraz, ale też potrafi się brać za bary z rzeczywistością, która idzie w poprzek jego oczekiwaniom tutaj przynajmniej. Tak? Ma dość od Boga o tym wszystkim. Dobrze. Zostawmy to, moim zdaniem, żeśmy już i tak przewałkowali za długo. Życzę wam, aby miłość Boża, która rozlewa rzeczywiście w naszych sercach Duch Święty, był dla was, dla mnie nieustannie pożywką do tego, by każdego dnia śmiało patrzeć na teraźniejszość i na przyszłość. Bo pułapka ucisków, ale też pułapka po prostu zwykłych, życiowych trudności, przez które przechodzimy, jest wciąż na wyciągnięcie ręki. To jest coś, co nas dotyka, to jest coś, co nas i rozprasza, i jakby usiłuje zdołować. Myślę, że nie przypadkiem Paweł tak dużo czasu poświęcił w tym liście, aby świadomość odbiorców została jakby uformowana, wzmocniona, i aby docenili to, przez jaką drogę po prostu Bóg ich przeprowadził i jaką łaskę otrzymali, i w której mogą stać, i jest to przez Boga jakby zagwarantowane. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.